Witam Państwa, Lech Pilarski. Rok minął od rozpoczęcia się pandemii koronawirusa w naszym kraju. Wiele ograniczeń i nadal walka ze skutkami koronawirusa. Ostre walki koalicyjne zarówno w obozie rządowym, jak i wśród partii opozycyjnych. Bardzo zajmujący jest m.in. wyścig pomiędzy Koalicją Obywatelską oraz Polską 2050. W programie również o planie odbudowy to wiele miliardów złotych, ale na co pójdą? Będą teraz konsultacje. A w naszym województwie zmiana w Kościele katolickim. Arcybiskup Tadeusz Wojda trafi do Gdańska, a kto zajmie jego miejsce w Białymstoku? Na zakończenie o trasie S8 spory wokół niej już wpływają na naszych posłów. Zmiana w Podlaskim Klubie Parlamentarnym jest tłumaczona właśnie zbudowaniem większego wsparcia dla budowy dwupasmówki z Białegostoku do Augustowa, a nie do Grajewa i Ełku. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Stefan Krajewski z PSL Koalicji Polskiej.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim dzisiaj pozdrawiam wszystkie panie, dużo zdrowia, radości i spełnienia.
To chyba nie jest pan
życiu
jedyny.
Życiu osobistym i zawodowym.
Że zaczyna od takiego wstępu.
Dziennie towarów, nie dotyczących towarów importowanych. Tak.
Także będziemy dzisiaj rozmawiali właśnie o pandemii. Jakby można ten rok podsumować? Krzysztof Truskolaski.
Szanowni Państwo, rzeczywiście to już ponad rok od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Niedługo będzie rocznica pierwszego przypadku w województwie podlaskim. Był to bardzo trudny rok dla wszystkich. Zaczynając od przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci lockdownem i nadal niestety ten lockdown w wielu branżach trwa. Ale również osoby, które nie są przedsiębiorcami, a przyzwyczaiły się do pewnego standardu życia, no niestety ten standard musiał być zupełnie zmieniony, ten styl musiał być zupełnie zmieniony. Zamknięte restauracje, zamknięte hotele, maseczki i wiele, wiele innych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, no naprawdę utrudniło nam życie. Liczyliśmy na to, że ten koronawirus szybciej nas opuści, ale już jest rok, mamy na szczęście wynalezioną szczepionkę, ale jeszcze za mało osób się zaszczepiło, aby mówić o odporności populacyjnej. No ja liczę na to, że jak najszybciej uda nam się zaszczepić największą ilość mieszkańców i wreszcie będziemy mogli wrócić do normalnego życia, bo niestety no, i epidemiolodzy, i lekarze, i specjaliści wszyscy mówią jednym głosem, że bez szczepionki nie uda nam się tego wirusa pokonać. Jest to epidemia, pandemia światowa i tylko zaszczepienie jak największej ilości osób może nam pomóc wrócić do normalności. No ja liczę na to, że do tej normalności jak najszybciej wrócimy, ale przed nami trzecia fala, przed nami kolejny test dla rządu. Ja liczę przede wszystkim na to, że osoby, które są dotknięte tym lockdownem, zostanie im dostarczona odpowiednia pomoc, bo jak na razie zgłasza się do mnie wielu przedsiębiorców, między innymi z branży weselnej, fotografów, DJ-ów, którzy nie dostają praktycznie żadnej pomocy od Państwa i to jest właśnie w tym momencie najgorsze. Ja liczę właśnie na to, że rząd zajmie się przedsiębiorcami, że rząd zajmie się osobami poszkodowanymi, które no, najbardziej straciły na tej pandemii, a z drugiej strony mam nadzieję, że tym razem nie będzie takiej sytuacji, że dla kogoś będzie brakowało miejsca w szpitalu czy miejsca pod respiratorem, bo widać, że z dnia na dzień mamy coraz więcej przypadków zachorowań i rzeczywiście
i to ciężkich. Mam pytanie teraz takie bardziej osobiste. Czy koronawirus był także pana doświadczeniem?
Nie. Z tego, co no wiem, czułem się przez rok w miarę dobrze. Nie chorowałem na żadne przeziębienie, na żadne inne choroby, więc wydaje mi się, że nie zachorowałem na szczęście, ale też duże środki ostrożności. Panie redaktorze, szanowni państwo, no ja praktycznie wszędzie chodzę w maseczce i to takiej lepszej z filtrem. Uważam jednak, że i chronię siebie, i chronię innych. I to jest najważniejsze. Zresztą mam w domu małe dziecko, to też
nakłada dodatkowe obowiązki.
Uważa, dokładnie. Dlatego no ja mam nadzieję, że nie przechorowałem, chociaż no nie wiem, czy nieba zagadowo oczywiście, bo nie robiłem tego testu przeciwciał, ale raczej nie przechorowałem. No i będę robić wszystko oczywiście, żeby chronić siebie i chronić
i czekać
innych.
Na szczepionkę.
Tak. No i czekać na swoją kolej na szczepionkę, bo oczywiście nie jestem jeszcze zaszczepiony. Jeżeli przyjdzie moja kolej, to oczywiście w pierwszej kolejności będę próbował się zaszczepić, ale na tą kolej czekam. Mam nadzieję, że tych szczepionek będzie coraz więcej i więcej i również młodsi ludzie będą mogli się szczepić, bo mówiło się o tym, że ten koronawirus dotyka najbardziej osoby 50+, ale już dzisiaj widzimy w szpitalach, że leżą 20, 30, 40-latkowie w stanach ciężkich, więc wcale tak nie jest. Udało nam się wyszczepić osoby 70-80+ i na szczęście one już są w miarę bezpieczne, ale teraz te
czas
ciężkie,
na młodszych.
Ciężkie zachorowania tak przekładają się na młodsze osoby, więc ja apeluję do wszystkich i osób młodych, aby się szczepili, jeżeli będą mieli taką możliwość, bo rzeczywiście szczepionki ratują życie.
Stefan Krajewski.
Tutaj przede wszystkim zacznę też od życzeń dla wszystkich kobiet, wszystkiego co najlepsze, żeby ten Dzień Kobiet trwał przez cały rok, nie tylko 8 marca, żeby były kobiety doceniane przez nas mężczyzn, szanowane odpowiednio i tego wszystkim paniom życzę. Odnosząc się do tematu COVID-u, to lepiej ocenię tą pierwszą falę niż to, co się wydarzyło później, bo na początku można, wiadomo, że mieć jakieś uwagi, ale nikt się tego nie spodziewał, jak to będzie się rozwijać, jak to będzie się wszystko przedstawiać i te działania trudno powiedzieć, że ktoś by miał na to dużo lepsze rozwiązanie i recepty. No niestety później przyszedł czas wyborów prezydenckich, kampanii prezydenckiej, żegnanie koronawirusa, no i ciągłe odbijanie się od ściany do ściany. Zamykanie z jednej strony lasów, cmentarzy, województw z dnia na dzień bez przygotowania mieszkańców, bez odpowiednich konsultacji. Ale też no, brak współpracy niestety z opozycją, która przedstawiała, bo jako Koalicja Polska, PSL przedstawialiśmy swoje rozwiązania, swoje poprawki do poszczególnych tarcz, do poszczególnych zapisów i te kody PKD, o których się mówi, żeby nie kod PKD decydował, a po prostu przedsiębiorca, który wykazał stratę, powinien taką pomoc otrzymał. I tutaj może zamiast wielu słów to lepsza i wymowniejsza byłaby chwila ciszy nad tym, co się zadziało z małymi przedsiębiorcami, z osobami, które radziły sobie same, które chciały dorobić sobie właśnie prowadząc chociażby działalność operatora kamery, DJ-a, bo to wiemy, że mają często jakąś pracę podstawową, a przy okazji ktoś ma jakiś talent, chce to wykorzystać, no zostali sami sobie. I dlatego też się zwracają do wielu posłów pojedynczo, ale też widzimy różne konferencje, widzimy różne wystąpienia, strajki tych osób, no bo też jak słyszeli na początku, że to potrwa chwilę, to się uzbroili w cierpliwość, ale jak dzisiaj nie mają pieniędzy, żeby spłacić zaciągnięty kredyt, żeby realizować swoje przedsięwzięcia, no to już są na skraju wyczerpania i dzisiaj te próby otwarcia różnych lokali, też z tym się nie wolno zgodzić, że za to, oprócz tego, że została nałożona pojedyncza kara, to zamyka się zupełnie działalność. Czyli tak naprawdę doprowadza się tą osobę do bankructwa, bo to tak będzie się w wielu przypadkach kończyć. Pojedyncza kara za to, że złamał obostrzenia. Rozumiem, że taka kara jest nałożona. Nie rozumiem decyzji o zamknięciu, zupełnym wygaszeniu działalności, a takie przypadki znamy chociażby nawet z Białegostoku. I tutaj też trzeba z przedsiębiorcami rozmawiać. No nie tylko cieszyć się z tego, że dużo pieniędzy z budżetu wydajemy, ale też zastanowić się nad tym, skąd te pieniądze w tym budżecie się znalazły, tak, że przedsiębiorcy wypracowali, bo duże środki unijne, które zostały zaangażowane po to, żeby rozwijać przedsiębiorczość, a dzisiaj ta przedsiębiorczość jest zwijana. O tym wszystkim trzeba rozmawiać i nie wolno mówić, że jak coś się uda, to jest tylko sukces rządzących. Jak coś się nie udaje, to się cofamy historią o 8 lat, a w tej chwili to już tak naprawdę o 13 lat i mówi się, że coś zostało kiedyś źle zrobione. No i jest karygodną rzeczą to, co ostatnio chociażby się wydarzyło w województwie zachodniopomorskim, że się pomija w ogóle te środki unijne. Nie mówi się podczas otwarcia czy rozpoczęcia jakichś inwestycji, skąd te środki pochodzą, bo przecież jest polityka unijna, która wręcz nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania, co zostało z jakich środków zrobione. Więc to wszystko
pije pan
powoduje
do tunelu w Świnoujściu. Tak, z pewnością tak, jak prawda zostanie oddany do użytku, to obok stanie tablica, że tam zaangażowano pieniądze
panie
europejskie.
Ale uczciwość jest potrzebna na każdym etapie. Nie tylko na zakończeniu, kiedy już przepisami prawa coś jest wymagane, ale na początku warto, żeby mieszkańcy też poznali całą prawdę.
To teraz, jeśli pan pozwoli, połączymy się z panem posłem Dariuszem Piątkowskim.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam państwa.
No właśnie, jakby pan ten rok pandemii podsumował?
Trudny rok, nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów na świecie. Wszystkie państwa borykają się z podobnymi problemami. My w porównaniu z innymi państwami, choćby w Europie, radzimy sobie dużo, dużo lepiej. Jest to zasługa także i polskich przedsiębiorców, ale myślę także i reakcji polskiego państwa, które adekwatnie stara się reagować na zagrożenie epidemiczne. Proszę zauważyć, że skala obostrzeń w Polsce i tak jest zdecydowanie niższa niż w wielu innych państwach europejskich. Dzięki temu myślę, że gospodarka ma się lepiej.
Po drugie, ale czy, panie ministrze, czy w trakcie posiedzeń rządu zastanawialiście się nad tym, co się takiego stało, że na przykład bardzo niska jest stopa bezrobocia? No bo skoro gospodarka była w podobnej skali zamykana także w innych państwach i tam bezrobocie jest znacznie więcej, to dlaczego w naszym kraju jest tak małe?
To prawdopodobnie oznacza, że skala upadłości, zamykania firm w Polsce jest zdecydowanie niższa niż w innych państwach. Na to może wskazywać także spadek PKB. Według danych, które mamy, ten spadek w Polsce jest chyba jeden z najmniejszych w Europie. Chyba tylko jedno państwo, i to niewielkie, nas pod tym względem wyprzedza. W pozostałych państwach ten kryzys gospodarczy związany z epidemią jest znacznie bardziej odczuwalny. I stąd tak dobre wyniki, jeśli chodzi o niewielki wzrost bezrobocia. Tu na pewno także jest ważna pomoc państwa. Z budżetu przekazano już około 200 miliardów złotych. To są naprawdę gigantyczne pieniądze, trudne do wyobrażenia przez przeciętnego obywatela naszego państwa.
No to jest połowa budżetu Polski, mniej więcej.
Tak. Rocznego.
Tak.
Żeby było widać, jak ogromna jest skala zaangażowania, to żeby porównać w roku 2008-2009, kiedy był ten tak zwany kryzys bankowy, finansowy, to ówczesny rząd wyasygnował około 9 miliardów złotych na pomoc wszystkim przedsiębiorcom. Proszę więc zauważyć, że tu mamy ponad kilkudziesięciokrotną, prawie dwudziestokrotną, ponad dwudziestokrotną większą wartość pomocy gospodarczej dla przedsiębiorców. Trzeba wyraźnie też pokazać, że nie wszystkie branże są dotknięte kryzysem. Są branże, które wręcz zyskały na tej sytuacji epidemicznej. Dotyczy to choćby firm zajmujących się elektroniką, ale także kilku innych branż, które bardzo mocno zyskały. Te branże, które straciły, no siłą rzeczy musieliśmy jakoś się wyodrębnić. Nie mogliśmy przecież kierować pomocy publicznej do firm, które bardzo dobrze sobie radzą w okresie pandemii. Część tej pomocy dla małych i mikrofirm uzależniona była także od zgody Komisji Europejskiej. Przez kilka miesięcy czekaliśmy na zgodę, aby uruchomić ostatnią tarczę finansową skierowaną właśnie do małych i mikroprzedsiębiorstw i stąd czasami pewne opóźnienie. Jeśli chodzi o stosunek tych pieniędzy, które wpływają jako pomoc dla przedsiębiorców do produktu krajowego czy budżetu krajowego, to pomoc finansowa w Polsce jest jedna z największych w Europie. Trudno mi więc zgodzić się z zarzutami, że rząd podobno nic nie robi i że ta pomoc jest za mała. Być może trzeba w niektórych elementach jeszcze to skorygować, natomiast efekty gospodarcze same pokazują, że rząd skutecznie reaguje na zagrożenia gospodarcze. Ten niewielki wzrost bezrobocia, stosunkowo niski spadek PKB wyraźnie wskazują na to, że także działania rządowe przyczyniły się do lepszego przechodzenia na razie, bo nie wiemy, jak długo pandemia potrwa, lepszego przechodzenia przez pandemię. Nie zawsze da się też zastosować strategię długofalową, ponieważ na razie żadne modele matematyczne tak naprawdę nie były w stanie zaprognozować, jak będzie rozwijała się pandemia. My co prawda w ostatnim czasie przygotowywaliśmy się na tak zwaną trzecią falę i mamy z nią chyba w tej chwili tak do czynienia, ale przecież nie byliśmy pewni, kiedy dokładnie ta fala się pojawi, ale zapobiegawczo, między innymi dlatego utrzymaliśmy obostrzenia, przynajmniej część obostrzeń na terenie większości kraju, a tam, gdzie skala zachorowań była zdecydowanie większa, zdecydowaliśmy się na regionalizację. Mówi to oczywiście o województwie warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Staramy się więc reagować adekwatnie do zagrożenia, pamiętając jednak o tym, że ludzie nie tylko chcą wrócić do normalnego życia, ale potrzebuje tego po prostu polska gospodarka i aby struktury państwowe, gospodarcze przetrwały, no nie można wszystkiego zamknąć. Stąd unikamy decyzji o takim całkowitym lockdownie, który jest chociażby u nas na południe czy na zachód. Staramy się także ograniczenia dotyczące kontaktów międzynarodowych minimalizować, bo to też będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą.
Czekamy na analizy zeznań podatkowych, bo no skończył się rok i teraz do urzędów skarbowych będą trafiać zeznania podatkowe, w których to i my, obywatele, ale także i przedsiębiorcy no będą wykazywali ewentualne straty bądź zyski i mam nadzieję, że ta dokładna analiza wpłynie na ewentualne zmiany w zakresie pomocy rządowej, wsparcia dla tych firm, które najwięcej straciły w trakcie COVID-a. To zostawmy już temat. Pandemia będzie podsumowywana, no bo jak powiedziałem, rok minął, choć na razie nie widać końca owej pandemii. To teraz może co słychać w koalicjach? Koalicja Obywatelska strasznie ściga się z Hołownią, z Polską 2050, no bo różnica w wsparciu przez wyborców jest bardzo niewielka, na granicy dziesiątych części punkta procentowego. Krzysztof Truskolaski.
Szanowni Państwo, to są rzeczywiście ostatnie sondaże. Mamy bardzo podobne liczby jak Polska 2050, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wspólnie razem opozycja ma dużo większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. I to jest dla nas najistotniejsze, bo i tak uważam, że w 2023, wtedy kiedy planowane są wybory parlamentarne, opozycja powinna się zjednoczyć. Opozycja powinna się skonsolidować i...
Ale na razie są tylko próżne nadzieje, bo nie widać na horyzoncie żadnych szans na wspólne działanie czy wystawienie wspólnej listy wyborczej.
Panie redaktorze, ale chciałbym przypomnieć, że zgodnie z prawem wybory będą w 2023 roku, więc 2,5 roku przed wyborami no nie ustala się koalicji i nie ustala się list wyborczych, więc jeszcze dużo czasu przed nami. Oczywiście liczymy na to, że będą wybory przedterminowe, liczymy na to, że te wewnętrzne kłótnie w obozie Zjednoczonej Prawicy, w obozie PiS-u będą tak widoczne, że w końcu w głosowaniach PiS straci większość w Sejmie, ale jednak no, zgodnie z prawem wybory są w 2023 roku i to ten rok jest rokiem, w którym powinniśmy się dogadać, to w tym roku powinniśmy się zjednoczyć, powinniśmy na jednej lub dwóch listach, to już zależy od dogadania, wystartować, żeby jak najwięcej głosów zabrać. Chciałbym tylko przypomnieć, że w Polsce obowiązuje system Donta i mniejsze partie są po prostu później marginalizowane i mogą nie zyskiwać mandatów w Sejmie. Dlatego ta konsolidacja, to zjednoczenie, wspólna lista jest bardzo, ale to bardzo istotna. No, już w ostatnich wyborach brakowało mało do zjednoczenia, nie udało się, dlatego miejmy nadzieję, że wszystkie siły demokratycznej opozycji zjednoczą się, aby wspólnie wygrać wybory, przyszłe wybory parlamentarne. Oczywiście ja liczę na to, że one będą dużo wcześniej niż w 2023 roku, a ja jeden tylko jeszcze przykład podam konsolidacji, to jest Senat. Udało nam się zdobyć ponad 50% mandatów w Senacie właśnie dzięki temu, że opozycja wspólnie wystawiała swoich kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych i tam nie było konkurencji i udało się zdobyć te 51 mandatów i z tego oczywiście się cieszymy, ale teraz czas na Sejm, czas na prezydenta, czas na kolejne wybory i liczę na to, że opozycja będzie zyskiwać na sile w tych sondażach, a prawdziwy sondaż oczywiście będzie w trakcie batalii wyborczej.
Stefan Krajewski, no nie za bardzo byliście zadowoleni z tego wspólnego wystawiania kandydatów w wyborach jednomandatowych.
My mamy swoją strategię, jeśli chodzi o wybory i kampanię. Sondaże, one bywają złudne, trzeba je oczywiście analizować, sprawdzać, ale trzeba robić swoje, skupiać się na tym, co jest
na razie duże nadzieje wiązaliście z ewentualnym przyciągnięciem Jarosława Gowina, ale nie widać, żeby chętnie do was przystawał.
No bo jeszcze Gowin tutaj widzi, że wybory jeszcze na horyzoncie się nie pojawiły. No to nie ma takiej potrzeby, żeby z kimkolwiek się dogadywał. Jest w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ma to, na co się umówił z PiS-em póki co. No i tutaj dopóki pan prezes Kaczyński za mocno mu nie dokuczy, no to będzie trwał, bo to jest też dla tych wszystkich osób zaangażowanych w projekt porozumienia.
Pan ocenia szansę na zjednoczenie opozycji?
My przedstawiliśmy swoją ofertę jako wystawienie dwóch bloków. Jeden właśnie taki centrowy, konserwatywny, drugi liberalny, no lewicowy, bo tak widzimy, że też i w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale też na scenie politycznej te ruchy widać dzisiaj. Mamy swój projekt, który realizujemy. Nie skupiamy się, mówię, na tych wyborach, bo jeśli one będą przyspieszone, to oczywiście staniemy do nich i zrobimy wszystko, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć. Natomiast no chciałbym, żeby ta koalicja dotrwała do 2023 roku, bo to znowu będzie składanie na kogoś całej winy. Wyborcy dali mandat zaufania Zjednoczonej Prawicy i w 2023 roku to Zjednoczoną Prawicę powinno społeczeństwo rozliczyć z tego, co było zapowiadane, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione, bo przypomnę, że w 2011 roku, kiedy były wybory parlamentarne, no to też zarówno Platforma Obywatelska, jak i PSL nie miało problemu, żeby dostać ponowne poparcie, bo to było po pierwszej kadencji, część rzeczy udało się zrealizować. Nie było już to takie proste w 2015 roku, kiedy już trzeba było wziąć odpowiedzialność za te kilka lat rządzenia Polską. Tak samo tutaj coraz więcej widzimy tych niespełnionych obietnic, bo Zjednoczona Prawica przedstawia ciągle nowe strategie, nowe pomysły. No niestety trzeba rozliczyć się najpierw z tego, co zostało obiecane, a nie zostało zrobione, żeby proponować nowe rozwiązania.
Czyli
a
tutaj w pana opinii powinna koalicja rządząca przetrwać całą kadencję, żeby później łatwo było ją rozliczyć.
Takie znowu będzie składanie na wszystkich. Wszyscy będą winni, tylko nie Zjednoczona Prawica, że coś się nie udało. A tych rzeczy, których się nie udało, jest coraz więcej dzisiaj.
Dariusz Piątkowski.
Szanowni Państwo, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to ugrupowanie, które radykalnie w większym stopniu realizuje swoje zapowiedzi z kampanii wyborczej, zapowiedzi programowe, niż wszystkie partie dotychczasowe, które rządziły, które często wręcz w rzeczywistości wprowadzały zupełnie inne działania niż te zapowiadane w kampaniach wyborczych. Podobnie było z koalicją PO-PSL i w sprawie podatków. Natomiast jeśli chodzi o to, w jakiej konfiguracji opozycja będzie występowała, no my nie mamy na to żadnego wpływu. Na razie widać tam bardzo wyraźną...
No macie, jeśli będziecie za mocno, tak jak powiedział marszałek Terlecki, dawać po łapkach, to być może Jarosław Gowin z opozycją się połączy.
Ale każda z partii politycznych działających w Polsce ma swobodę decydowania o tym, z kim ewentualnie zawiązuje koalicję. Na razie nie widzę powodów do tego, aby Zjednoczona Prawica nie miała dalej tworzyć rządu i większość sejmową. Oczywistym jest, że między partiami, które tworzą koalicję, występują od czasu do czasu napięcia, mogą być różnice programowe, to dlatego między innymi jesteśmy w różnych partiach, a nie w jednej partii. Nawet w ramach jednej dużej partii bywają różnice w poglądach, a co dopiero w sytuacji, kiedy koalicję tworzą dwa czy trzy podmioty. Przypomnę, że za czasów rządu PO-PSL czy PSL-SLD było podobnie. Tam także były bardzo gorące spory i nie zawsze każdej ze stron uczestnika koalicji udawało się rozwiązywać...
No, ale może mieć to, panie ministrze, wpływ na przykład na Krajowy Plan Odbudowy, no bo Solidarna Polska nie za bardzo chce wspierać te dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, bo tam w ich opinii są za ostre warunki prawne, no różnorodne wymogi związane z przestrzeganiem praworządności.
Bywały już takie sytuacje, że w niektórych sprawach także partie opozycyjne głosowały z partią posiadającą większość w Sejmie. Ja akurat myślę, że jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, to większość partii opozycyjnych jest za tym, aby Polska uczestniczyła w planie odbudowy i tu raczej nie powinno być z tym problemu, ale rozumiemy,
czyli jeśli Solidarna Polska nie zagłosuje za planem, to wtedy będziecie szukać wsparcia w opozycji.
Ale to proszę zapytać przedstawiciela.
Za chwilę zapytam.
Czy Polska powinna uczestniczyć w planie odbudowy, czy też nie? Z wypowiedzi medialnych można domniemywać, że są zdecydowanie za tym, abyśmy uczestniczyli i w Unii Europejskiej i korzystali z tych środków pomocowych, które tam występują. A więc w tej akurat sprawie mamy bardzo podobny pogląd. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że jeśli chodzi o opozycję, to oni będą decydowali o tym, w jakiej konfiguracji pójdą do wyborów. A przypomnę, że przy wyborach do Europarlamentu próbowano już stworzyć taką koalicję od ściany do ściany, że tak powiem, od lewa do prawa. I to się zakończyło dla dużej części tych ugrupowań no niezbyt dużym sukcesem. A przypomnę, że były wtedy promowane środowiska skrajnie lewicowe i uzyskały zdecydowanie więcej mandatów, niż by to wynikało z ich realnego poparcia społecznego. Dzisiaj zresztą słyszę, że także część polityków Platformy Obywatelskiej obawia się powtórzenia tego scenariusza. PSL sparzony po tamtym doświadczeniu, dzisiaj wyraźnie to także w naszym programie słychać, nie jest zainteresowany jedną wielką koalicją. No,
jest PSL za dwiema nogami opozycyjnymi.
Są zbyt duże różnice światopoglądowe, programowe pomiędzy poszczególnymi partiami, aby mogły tworzyć taki jeden sztuczny twór. Więc to hasło przywódców Platformy o tym, że będzie jedna wielka koalicja, nie ma nic wspólnego chyba z rzeczywistością. No bo przypomnę, że jest także mocno skrajne, czy prawicowe ugrupowanie, które w ogóle nie myśli o jakiejkolwiek formie współpracy z Platformą. Więc mówienie o tym, że cała opozycja będzie w jednym bloku, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest raczej życzeniowe spojrzenie na polską politykę.
I teraz pytanie do przedstawicieli opozycji. Krzysztof Truskolaski, czy Koalicja Obywatelska, no w razie gdyby w Sejmie głosowany był Krajowy Plan Odbudowy i Solidarna Polska nie poparła owego planu, to opozycja będzie głosowała za tymi planami? Jak to będzie?
Szanowny panie redaktorze, Fundusz Odbudowy, który będzie w przyszłej perspektywie unijnej, jest bardzo istotny, tak, dla Polski, bo jednak ten fundusz pomoże nam odbudować się po pandemii. Jest to fundusz, który będzie w całej Unii Europejskiej, a Polska dostanie naprawdę bardzo
duże środki. Ale krótko, za czy przeciw?
Nie no, oczywiście my jesteśmy za tym, żeby fundusz odbudowy był w Polsce wprowadzony, ale będziemy stawiać dla Prawa i Sprawiedliwości warunki. Jakie to są warunki? Aby również te samorządy mogły decydować, na co te pieniądze mają pójść. Nie tylko rząd, ale również samorządy i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj zgodzi się z nami, bo my oczywiście chcemy, aby Polska dostała jak najwięcej pieniędzy z funduszu odbudowy, z Europejskiego Funduszu Odbudowy.
Stefan Krajewski.
Oczywiście jako Koalicja Polska popieramy Fundusz Odbudowy, ale też postawiliśmy dwa warunki. Cieszę się, że
jakie?
Tutaj poseł z koalicji też potwierdza, że też z takim zainteresowani są rozwiązaniem, jak my to zgłosiliśmy wcześniej. Czyli kwota wolna od podatku 30 tysięcy do 30 tysięcy złotych, bo skoro są środki unijne na to, żeby odbudowywać kraj, no i tak słyszymy, że przeszliśmy najbardziej suchą stopą przez ten kryzys i dodatkowo jeszcze kolejne środki unijne, czyli trzeba zwiększyć tą kwotę wolną od podatku po to, żeby Polacy, Polki, Polacy korzystali z tego rozwiązania.
No ale to będzie kosztować rocznie ponad 20 miliardów złotych.
No co to za pieniądze, jeżeli przecież...
Dla mnie dużo.
Zjednoczona Prawica tak rozwinęła nam kraj, że możemy tu każde pieniądze wydać. No co to jest 20 miliardów?
Ale złośliwy pan jest.
A ja w żaden sposób nie jestem złośliwy. No, druga rzecz to jest partycypacja samorządów, bo nie może być tak, że się z klucza politycznego dzieli pieniądze, bo przypomnę, że nawet jeśli wójt jest z tego niedobrego PSL-u, to przy tej drodze mieszkają i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, i pana ministra Piątkowskiego może, i prezydenta Dudy. I nie mogą być mieszkańcy karani za to, że gdzieś tam samorządowiec nie jest akurat z partii rządzącej. To jest ta kwestia. I trzecia, bardzo ważna, i tutaj myślę, że ponad podziałami politycznymi będziemy z województwa podlaskiego wszyscy posłowie jednym głosem mówić. Trzeba skierować te środki na rolnictwo, bo to nie jest tak, że rolnictwo nie straciło na pandemii. Straciło, cała choreka jest zamknięta. Hotele, restauracje, nic nie działa i dlatego też te rynki zbytu są dużo węższe. Dalej, przecież nic się nie zadziało w kwestii embarga rosyjskiego. Rosja bardzo mocno odbudowuje swój potencjał rolniczy, a my niestety tracimy ten duży rynek zbytu dzisiaj. Dlatego też te środki powinny się pojawić. Oczywiście kwestia ustalenia, czy to będzie 10%, czy to będzie 15% wszystkiego, obyśmy znaleźli taki
wspólny cel. Ale sam pan wie, że z Rosją udałoby się, gdybyśmy wsparli budowę Nord Stream 2, ale z pewnością tego nie zrobimy, bo to podważa nasze interesy. No nie da się
druga nitka gazociągu Jamał Europa Zachodnia powinna biec przez terytorium Polski. Tak,
ale nie biegnie.
Jedna nitka przebiega. No niestety, nie biegnie. I to dla nas są też, i to są dla nas na pewno policzalne straty.
Jeszcze Dariusz Piątkowski, czy te warunki stawiane przez opozycję, w razie czego koalicja rządowa będzie w stanie spełnić?
Przypomnę, że w tej chwili jesteśmy po negocjacjach dotyczących nowej perspektywy unijnej, planu odbudowy, planu transformacji. Mamy łącznie ponad 700 miliardów euro. To są gigantyczne środki, które mogą trafić do Polski w najbliższych latach. Cieszę się, że panowie reprezentujący partię opozycyjną deklarują podobne spojrzenie na pozyskiwanie środków unijnych. W tej chwili rozpoczynają się dopiero konsultacje dotyczące kształtu Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju sugestie, rozmowy. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych konsultacji i przedstawimy ostateczny kształt tego planu w parlamencie do zatwierdzenia w najszybszym możliwym terminie. Cieszę się natomiast, że obaj panowie doceniają rozwój gospodarczy, który dokonał się w ostatnich kilku latach, także dzięki decyzjom rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Teraz pytanie, zmiana tematu i pytanie do pana posła Piątkowskiego. Czy fakt, że nasz arcybiskup Tadeusz Wojda trafi do Gdańska, był zaskoczeniem?
Tak, przypomnę, że od kilku miesięcy już był wakat w stolicy arcybiskupiej w Gdańsku. Stąd decyzja, że akurat metropolita białostocki będzie pełnił tę funkcję. Myślę, że była zaskoczeniem. Pewnie dla osób w jakiś sposób wtajemniczonych mniej, ale dla szerszego kręgu osób, także i dla mnie osobiście było to zaskoczenie, ale także i pozytywne. Z jednej strony ja żałuję, że arcybiskup Tadeusz Wojda nie będzie już metropolitą białostockim. Bardzo dobrze oceniam te kilka lat, które ekscelencja spędził tu razem z nami, ale jednocześnie traktuję tę nominację jako docenienie tego, co arcybiskup Tadeusz Wojda robił w ostatnich kilku latach na terenie naszej metropolii. Przed nim na pewno trudne wyzwanie, zupełnie inna archidiecezja, ale sądzę, że nasz, bo chyba tak mogę powiedzieć, nasz metropolita także i tam sobie poradzi.
A kto będzie następcą? Czy jakieś słuchy do pana docierają? Czy przesłuchy?
Nie wiem, mamy autonomię Kościoła, nie mam na to żadnego wpływu, nie wiem, jakie są tam propozycje.
No ale z pewnością jakieś kandydatury być może są, jakieś nadzieje są wiązane. Czy nasz biskup Ciereszko awansuje, czy przyjedzie do Białegostoku nowy metropolita? Jak pan sądzi?
Jakaś giełda nazwisk pewnie funkcjonuje, ja natomiast na pewno nie będę się wypowiadał. Jest to autonomiczna decyzja Kościoła, papieża, to on podejmuje decyzję.
Stefan Krajewski. Panie pośle.
Na pewno trzeba pogratulować naszemu biskupowi, księdzobiskupowi, metropolicie awansu. Ja jestem z diecezji łomżyńskiej, no ale tutaj często się oczywiście spotykaliśmy i tutaj czekamy oczywiście z niecierpliwością, kto zastąpi w Białymstoku na miejscu. No myślę, że tutaj...
A w diecezji łomżyńskiej to jakie są nazwiska na giełdzie ewentualnych następców?
No jeszcze tych nazwisk na giełdzie nie słyszałem, no może nasz biskup pomocniczy awansuje, bo jest też bardzo aktywny biskup Bronakowski, być może z innego tutaj obszaru Polski do nas trafi ktoś, no ale to zawsze te ruchy są potrzebne, no żeby wakaty uzupełniać, bo też ten wakat na pewno się niczemu dobremu nie przysłuży, bo przy okazji różne gdzieś tam ruchy się dzieją, a dzisiaj też widzimy, że Kościół łatwej pozycji nie ma i łatwej sytuacji, bo też te różne ataki, które gdzieś tam się pojawiają, z drugiej strony trzeba podejmować decyzje i wakat nigdzie nikomu nie służy.
Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Halo, panie pośle.
Halo, halo. Rzeczywiście, panie redaktorze, no, zmiana na stanowisku metropolity białostockiego no, dla osób wierzących jest bardzo dużym wydarzeniem, więc zobaczymy, kto zastąpi arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Ja oczywiście życzę powodzenia arcybiskupowi. Mam nadzieję, że w nowy metropolita Białostocki, czego sobie oczywiście życzę, no będzie zupełnie oddalony od bieżącej polityki i rzeczywiście no, będzie się zajmował sprawami Kościoła, które są w Kościele.
Żadne nazwisko w opozycji nie jest dyskutowane?
Nie, panie redaktorze, mamy rozdział Kościoła od państwa, jak wiadomo. I tutaj decyzja papieża Franciszka będzie, gdy będzie oficjalna, to na pewno się o tym dowiemy. Ja liczę tylko na to, że to będzie osoba no, niezwiązana z żadnym środowiskiem politycznym w Polsce, no bo niestety różnie to w polskim kościele bywa. Ja bym jednak chciał, aby kościół i polityka to były dwie odrębne sprawy.
Dziękuję. I po jednym, dwoma zdaniami w sprawie trasy S8, w sprawie trasy S16 nastąpiła zmiana w Podlaskim Klubie Parlamentarnym. Niektórzy wiążą ją z tym, że trzeba szukać większego wsparcia i intensywniej działać na rzecz budowy dwupasmówki z Białegostoku w stronę Augustowa. Dariusz Piątkowski.
Przypomnę, że to nie klub parlamentarny, a tylko zespół parlamentarny.
Zespół,
taki zespół jest
ładnie
bardzo
się
dużo.
Mówi jak klub.
No tak, ale to jest jednak zupełnie inne znaczenie, bo klubem parlamentarnym jest chociażby Prawo i Sprawiedliwość czy PSL, natomiast nie zespół podlaski. To jest grupa skupiająca wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa, którzy chcą dyskutować, podejmować wspólne działania na rzecz inicjatyw związanych z naszym województwem.
To jak tą drogą? Jak z tą drogą?
Ustaliliśmy, że przewodnictwo w tym zespole będzie co jakiś czas zmieniane i taka zmiana właśnie nastąpiła. Już dłuższy czas poprzedni przewodniczący kierował pracami tego zespołu. Natomiast tu rzeczywiście jest pewna rozbieżność, różne głosy. Najkorzystniej z naszego wojewódzkiego punktu widzenia, gdyby udało się zrobić dwie drogi, zarówno tę stronę Grajewa, jak i tę stronę Augustowa.
Krzysztof Truskolaski.
Szanowny panie redaktorze, kto będzie przewodził zespołowi parlamentarnego, myślę, że nie ma dużego znaczenia na wypracowanie...
Ale S8 czy S16?
Pewnego kompromisu. No, panie redaktorze, znaczy droga śmierci Białystok-Augustów jest drogą bardzo, ale to bardzo istotną i uważam, że również powinna być wbudowana, więc i S8 i S16 uważam, że większym jednak priorytetem jest droga S8 z Białegostoku do Warszawy, droga krajowa 8 tak naprawdę, bo to nie jest S8. I mam nadzieję, że powstanie ona jak najszybciej, ale również liczę, że ta droga z Białegostoku do Ełku, tak zwana S16, również w przyszłości powstanie, chociaż jej wbudowanie jest dużo bardziej skomplikowane, bo jest bardzo, bardzo dużo problemów po drodze. Nie dość, że Park Narodowy, to jeszcze jednostka wojskowa, również PKP, więc tych punktów spornych jest bardzo wiele, więc liczyłbym, aby jak najszybciej zająć się drogą krajową nr 8 z Białegostoku do Augustowa, bo panie redaktorze, ja często jeżdżę po tej drodze, moi wyborcy również jeżdżą po tej drodze i praktycznie każdego dnia są tam wypadki i najczęściej są to wypadki śmiertelne, więc miejmy nadzieję, że ta droga jak najszybciej zostanie wbudowana. Ja tylko mogę ze swojej strony dodać, że z każdego roku składam poprawki do budżetu, aby ta droga zaczęła być wreszcie projektowana, a później wybudowana. Ja liczę na to, że właśnie w Podlaskim Zespole Parlamentarnym będziemy ponad podziałami politycznymi rozmawiali o tak ważnych rzeczach, jak drogi.
Dobrze,
krajowe
w województwie
podlaskim.
Stefan Krajewski, jedno zdanie.
Oczywiście obie drogi są bezwzględnie potrzebne, ale tutaj wiemy, że z S16 to tych barier administracyjnych, środowiskowych jest dużo, dlatego ten czas powinniśmy wykorzystać na zaawansowane prace przy drodze łączącej Białystok z Suwałkami, z Augustowem, miasto subregionalne, żebyśmy byli spójni tutaj wewnątrz województwa, ale też otwarcie województwa podlaskiego na województwo warmińsko-mazurskie, na porty 16 jest potrzebna i tutaj wszyscy powinni działać zgodnie, żeby ta droga jak najszybciej powstała, bo no niestety ani sieć połączeń kolejowych, ani drogowych, pasażerskich nie jest na tyle dobra w województwie podlaskim, żeby można było powiedzieć, że
dziękuję
jest
bardzo.
Podobnie jak w innych województwach.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiaj naszymi gośćmi byli posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz panią wszystkiego najlepszego.
Stefan Krajewski z PSL Koalicji Polskiej.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim.
Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.